Tematem mojego dzisiejszego wykładu jest Kościół XXI wieku, a dzieło Ducha Świętego. I pozwólcie, że zacznę od bardzo osobistej rzeczy. Gdyby ktoś mnie zapytał, po co żyję, to bez wahania powiem, żyję dla przebudzenia. Bo jeśli by ktoś odebrał mi to pragnienie, tę perspektywę, tę szansę, to właściwie pozostaje mi tylko odchować dzieci i nie mam po co żyć. Bo jeśli cokolwiek możemy oczekiwać w Królestwie Bożym, no to powiedzcie, jeśli by nam ktoś dzisiaj powiedział w taki ostateczny sposób, że nie będziemy oglądali chwały Bożej w tym narodzie, że nie będziemy oglądali łaski Bożej w tym narodzie, że jeśli nie będziemy oglądali zbawienia ludzi, nie będziemy oglądali dzieł Ducha Świętego, to po co my tutaj jesteśmy? Szczególnie na tych wykładach. Pomyślcie sobie, jak wiele naszych wysiłków, jak wiele naszego trudu traci wówczas zupełnie sens. To jedzmy, pijmy. Szukajmy w tym radości. I tyle. I chcę wam powiedzieć, że wolę umrzeć, nigdy nie doczekawszy się przebudzenia, a jednak w nie wierzyć, niż gdybym dzisiaj miał zrezygnować z tego, że będę oglądał chwałę Bożą, że będę oglądał moc Bożą w tym narodzie i w tym Kościele. Wolę umrzeć, nie doczekawszy się, ale wierząc, bo przynajmniej moje życie ma jakikolwiek sens. I dlatego, kiedy myślę o Kościele XXI wieku i o dziełach Ducha Świętego, to w moim sercu natychmiast pojawia się płomień. To jest to, dlaczego żyję. To są te wszystkie moje pragnienia. To jest ogień, płomień, który gdzieś tam wydobywa się nieustannie w moim sercu, bo to nadaje sens mojemu życiu. To nadaje radość mojemu życiu. To uzasadnia wszelki trud. To uzasadnia cierpienie. To uzasadnia wszystko, co we mnie jest. Bo żyję po to, by zobaczyć chwałę Bożą nie tam w niebie, bo tam to mamy załatwione, by zobaczyć chwałę Bożą tutaj. By zobaczyć ją w mojej rodzinie, w moim zborze, ale też i zobaczyć chwałę Bożą w tych niezliczonych miastach i wsiach w Polsce, gdzie nikt nie zna Jezusa. I dzisiaj razem spróbujemy się zastanowić nad tym, jaki jest Kościół XXI wieku w odniesieniu do dzieła Ducha Świętego. Bo musimy się zastanowić, czy Duch Święty w takich czasach jak dzisiaj ma jeszcze coś do powiedzenia. I musimy się zastanowić, czy Duch Święty w czasach takich jak dzisiaj ma jeszcze coś do powiedzenia w Kościele. Czy już poszliśmy tak daleko, czy tak dalece się zorganizowaliśmy, czy tak dalece posiedliśmy wiedzę i metody, że nie potrzebujemy Ducha Świętego? Czy może powinniśmy się cofnąć poprzez wieki do tego momentu, kiedy Kościół organizował się tak, jak potrafił, ale zasadniczą osnową wszystkiego, co się działo w Kościele, był Duch Święty? I myślę, że musimy sobie dzisiaj bardzo jasno odpowiedzieć na to pytanie. Bowiem służymy w zborach, służymy w grupach domowych, służymy całemu Kościołowi, służymy w rozlicznych służbach i musimy sobie powiedzieć, co jest motorem napędowym wszystkich naszych działań. Czy najnowsze odkrycia nauki, psychologii, strategii, czy może ciągle ten sam Duch Święty, którego się uczyli krok po kroku apostołowie. Jaka jest dzisiaj największa tęsknota ludzi w Kościele? Siostry i bracia, czy sobie życzycie, żebyśmy wychodzili co rusz z najnowszymi trendami, z najnowszymi modami? Czy tak naprawdę kolosalne znaczenie dla nas ma to, czy śpiewamy piosenki Hillsong, czy te spod Częstochowy, co Szwedzi śpiewali? Czy to ma dla nas tak kolosalne znaczenie, czy raczej dotyk Ducha Świętego? Czy kolosalne znaczenie ma to, kto głosi kazanie, czy raczej jak Duch Święty przez kogoś przemawia do naszych serc? A jaka jest największa potrzeba otaczającego nas świata? Powiedzmy sobie szczerze. Potrzeby ludzi w tym świecie, takie ludzkie, mogą być zaspokojone przez inne sprawy niż kościelne, bo czy nasze płyty chrześcijańskie rozchodzą się w milionach egzemplarzy? Czy nasze filmy chrześcijańskie dostają Oscara? Czy grają w nich najlepsi reżyserzy? Czy książki pisarzy, takich jak Peretti czy innych, mogą się porównywać na przykład do mojego ukochanego Bułhakowa? Ale jakie potrzeby mogą być w tym świecie, które Kościół może im dać? Świat potrzebuje Ducha Świętego. Świat potrzebuje dzisiaj dzieł Ducha Świętego. Świat potrzebuje Kościoła, który nie przyjdzie do nich z ofertą koleżeństwa, wydarzeń kulturalnych, tygodnia kultury chrześcijańskiej. To wszystko powinno być. Ale świat potrzebuje Kościoła, który przyjdzie do nich z ofertą Boga żyjącego i działającego. Świat potrzebuje uzdrowienia. Potrzebuje uzdrowienia duszy. Potrzebuje uzdrowienia ciała. Świat potrzebuje nadziei. Świat potrzebuje pokoju, którego się nie da kupić za pieniądze. Świat potrzebuje ratunku dla rodzin, które są w dramatycznym stanie. A to wszystko może dać jedynie prawdziwe dzieło Ducha Świętego w nas. A więc porozmawiajmy o tym przez chwilę. Kiedy tak rozmyślam o swoim zwiastowaniu, bo nie chcę się odnosić do zwiastowania innych, zawsze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie chcę zwracać uwagę na to, że dzieło Ducha Świętego jest dostępne dla każdego z nas. I to stwierdzenie jest bardzo ważne, bowiem nie mówię tutaj o naszych kongresowych wykładach czy kazaniach, ale chcę wam powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że współczesne kaznodziejstwo, jeśli chodzi o dzieła Ducha Świętego, poszło w trochę niewłaściwym kierunku. To znaczy nie mówię o herezjach, ale mówię o poczuciu, jakie zostawia w nas, słuchaczach. Czy nie macie wiele razy poczucia, kiedy jakiś znany kaznodzieja głosi słowo na temat działania Bożego, a my mówimy wszystko cudownie, tylko to nie dla mnie. On jest taki wielki, on jest taki niesamowity, ten kaznodzieja. To nie jest człowiek taki jak ja, więc może Bóg rzeczywiście działa, ale to nie mnie dotyczy, bo w takich jak ja to Bóg nie działa. Ja chciałbym chwilę chociaż powiedzieć o tym, że to wrażenie, które wielu kaznodziejów zostawia w nas, kiedy wydaje się, że oni są tacy wielcy, tacy wspaniali, tacy niesamowici, to wrażenie jest jak najbardziej fałszywe. To wrażenie bowiem nie może w słuchaczach pozostawiać poczucia, że są wielcy kaznodziejowie, którzy są używani przez Boga, wybrani przed założeniem świata, szczególne naczynia, po prostu niesamowici, a ja jestem zwykłym człowiekiem, który ma zwykłe, szare problemy codziennego życia i w takich jak ja Duch Święty nie działa. Chciałbym dzisiaj wam trochę powiedzieć o tym, że namaszczenie i działanie Ducha Świętego, jakiekolwiek działanie Ducha Świętego, jest dla takich samych szaraków jak my. Jest dla takich ludzi zwykłych, tych, którzy lepią garnki, tych, którzy się kłócą z żonami albo z mężami, tych, którzy nie wiedzą, jak wychować swoje dzieci, tych, którzy doznają mobbingu w pracy, tych, którym brakuje do 1 czy 10, tych, którzy chorują, tych, którzy nie zdają egzaminów na prawo jazdy, tych, którzy mają zwykłe, szare życie, chcę wam powiedzieć, że całe dzieło Ducha Świętego jest dla takich właśnie ludzi. Nawet dla tych, którzy mandaty płacą za zbyt szybką jazdę. Duch Święty i Jego dzieła to nie jest coś dla wybrańców, bo gdyby tak było, żylibyśmy jeszcze w czasach Starego Testamentu. Kiedy Bóg wybierał tylko pewnych poszczególnych ludzi, ale dzisiaj, i mówimy tutaj o Kościele XXI wieku, ale cofamy się jakby do czasów apostolskich, Duch Święty jest absolutnie dla każdego. I chcę wam powiedzieć, ja rozumiem pewne zasady także dotyczące Kościoła. Ja rozumiem, że BP mnie nazywacie. Ale powiem wam tak, w głębi serca jestem Markiem, którego Bóg gdzieś znalazł w PKS-ie w kanale, gdy naprawiałem autobusy. I ja rozumiem pewne zasady, szczególnie nawet nie takie wewnętrzne naszego Kościoła, ale chodzi o reprezentację Kościoła przed władzami, przed innymi ludźmi. Ale gdzieś tam w głębi serca czuję się zwykłym chłopaczkiem, którego Pan wziął za rękę i powiedział: Marek, chodź za mną. Marek, żyj dla mnie. Marek, mam dla ciebie inne życie. Czy dasz mi swoją rękę? I myślę, że nasze życie, nasza służba, to jak żyjemy z Panem i to jak usługujemy, bez względu na to, jakie zadanie nam Bóg powierzył. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy dzieciakami Króla Królów, Boga Wszechmogącego. I mamy tylko inne zadania. Mamy inne odpowiedzialności na tej ziemi. Ale tak naprawdę jesteśmy ludźmi, których Bóg gdzieś tam znalazł i mówi: chodź, będziesz moim synem, będziesz moją córką. I Pan nas uczy tego życia i Pan nas uczy takiego właśnie usługiwania. A więc żyjemy właśnie po to. I zanim przejdę dalej, chciałbym, żebyśmy jasno pewne rzeczy uporządkowali i powiedzieli sobie o pewnych sytuacjach, które istnieją w Królestwie Bożym. Czy ktoś ma dowód osobisty? Przepraszam, nie wziąłem portfela. Czy możecie mi pożyczyć na chwilę? Dawaj. A nie, to tutaj. Mirosław Zabłocki, jak gdzieś to słyszałem, na mydle wyszedł. Przepraszam, bracie pastorze, przepraszam za ten głupi żart. Może zacznijmy od takiej myśli, którą wypowiedział nasz ojciec wiary sprzed wojny. Być może o nim nie słyszeliście. Nazywał się Gustav Schmidt. Powiedział tak: dzieło Jezusa jest dla człowieka niebiańskiego, dzieło Ducha Świętego jest dla człowieka ziemskiego. I chciałbym wam przez to pokazać pewną rzecz. Mianowicie, kiedy urodzisz się w Polsce, bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, czy jesteś chory, czy zdrowy, głupi, czy mądry, kobietą jesteś, czy mężczyzną, dzieckiem, czy dorosłą osobą, masz pewne prawa i przywileje związane z tym, że jesteś obywatelem Rzeczpospolitej. Być może sobie myślicie, jakie tam prawa i przywileje. Zapewniam was, że gdyby tutaj przyjechał ktoś z Bangladesz, to by podskakiwał do sufitu, mogąc mieć tę karteczkę. A więc mamy pewne prawa i przywileje. I dzieło Jezusa jest po to, żeby nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Oczywiście Duch Święty uczestniczył w tym dziele. Ale otrzymaliśmy obywatelstwo nieba po to, żeby gdy zakończy się nasze życie tutaj na tej ziemi, byśmy pochwyceni przez Ducha Bożego ujrzeli Boga twarzą w twarz. I dzisiaj mamy dostęp do Boga. Dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi nazwani. Dzisiaj mamy dostęp do łaski. Tak jak możemy głosować, bierzemy tę karteczkę i nikt nas na granicy nie ma prawa zatrzymać. Nikt nie ma prawa cię sponiewierać. Masz prawo domagać się swojej godności. od każdego innego człowieka. Tyle daje ci dowód osobisty. Ale teraz wyobraźmy sobie, że idziemy do pracy. Czy dowód osobisty wystarczy? Nie. Jak piszesz swoje CV, to oczywiście podajesz numer dowodu, prawdopodobnie, chociaż nie wiem, nie pisałem dawno CV. Nie? Nie. A o czym piszesz? O twoim wykształceniu. Czy bracie lekarzu, bracie doktorze, chodź, pokaż się wszystkim. Czy dowód osobisty wystarczy, żebyś mógł ludzi leczyć?
Nie.
Nie wystarczy?
Nie, trzeba mieć dyplom lekarza.
Trzeba mieć dyplom lekarza. A i obywatelstwo polskie nie wystarcza?
Nie wystarczy.
Ach, rozumiem. Czy kiedy jedziesz samochodem, wystarcza ci dowód osobisty? Nie wystarcza ci dowód osobisty? Przecież jesteś obywatelem RP, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Nie wystarcza. A kiedy masz konstruować mosty? Tym bardziej. I moglibyśmy wymieniać wiele rzeczy. I taka dokładnie jest różnica między nowonarodzeniem a dziełem Ducha Świętego. To, że stałeś się dzieckiem Bożym, daje ci prawo wejścia do nieba, do tego, żeby mieć dostęp do Boga, żeby twoje imię było zapisane w Księdze Życia, ale potem na tej ziemi potrzebne jest dzieło Ducha Świętego w tobie. Tak jak lekarz nie może leczyć na podstawie dowodu osobistego, tylko wyposażenia do tego dzieła. Tak jak konstruktor mostów nie konstruuje tego na podstawie tego, że jest obywatelem RP i ma dużo praw. Nie robi tego na tej zasadzie. A na jakiej? Że ma przygotowanie do konstruowania mostów. A potem jak pierwszy transport przez most przejeżdża, musi stanąć pod tym mostem. Czy rozumiecie, do czego zmierzam? I musimy zobaczyć zasadniczą różnicę między dziełem Ducha Świętego na tej ziemi, albo może zacznę, dziełem Jezusa, zbawienia, oczywiście Duch Święty bierze w tym udział, a dziełem Ducha Świętego tutaj w ludziach na tej ziemi, na czas naszej pielgrzymki. Bo się okazuje, że jeżeli ktoś ma dowód osobisty, ale miał bardzo wysoko do szkoły, pod górkę i wyciąg krzesełkowy do szkoły się zepsuł, to może mieć problemy z pracą, tak? Może mieć problemy z dostaniem się do jakiejś pracy. Może nigdy nie zostać lekarzem, może nigdy nie zostać muzykiem. Może nigdy nie zostać konstruktorem. Zawsze można kopać jakieś doły. Nie ma problemu. Ale grać w piłkę. Tylko, że potem się krzywe nogi robią. I żylaki na nogach. Czy rozumiecie, do czego zmierzam? Nie chciałbym, żebyście kojarzyli te dwie rzeczy jako równoznaczne. Jesteś obywatelem RP, koniec, kropka. Nawet sam prezydent nie jest w stanie cię pozbawić obywatelstwa. Ani Sąd Najwyższy, ani Sejm. Jesteś. I nie przyjdzie nikt do ciebie. Jaki ty tam jesteś obywatel? Masz dowód osobisty, idziesz i mówisz, ja mam prawo głosować, ja mam prawo pójść do sądu, kiedy jest krzywda. Ja mam prawo zrobić to czy coś innego. Nikt mi nie może zabronić otworzyć konto w banku. Przynoszę dowód i mówię, ja żądam, żeby tutaj było to konto w banku. Ale ile już będzie na koncie, to już zupełnie inna sprawa. Prawda? Dlatego Bóg mówi o dwóch chrztach. Gdybyśmy otworzyli Dzieje, 1 Koryntian, 12 rozdział. Wiersz 13 mówi, otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy włączeni przez chrzest w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zobaczcie, chrzest to z jednej strony jest zanurzenie i jest ta duchowa symbolika i nie tylko symbolika, prawda? Ale jest też taka potoczna konotacja chrztu. Jaka to jest? Że chrzest jest początkiem. Kiedy się rodzisz w Polsce, to zaczynasz potem się uczyć chodzić, zaczynasz się uczyć mówić, zaczynasz chodzić do szkoły, uczysz się społeczności w ramach rodziny, większej, szerszej społeczności i podobnie jest z dziełami Bożymi. Wchodzisz do Bożej rodziny, uczysz się wszystkiego. I innym chrztem jest chrzest Duchem Świętym. Jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym, ale chcę się skoncentrować na tej konotacji takiej potocznej, czyli konotacji dotyczącej początku. Chrzest Duchem Świętym jest początkiem, ale nie pełnym dziełem. Dopiero potem zaczynasz wzrastać w tym. Rozwijać się. Uczyć się różnych rzeczy. Uczyć się Bożych prawd. I ten chrzest w Duchu Świętym, mógłbym to porównać, jest jak pójście do szkoły. Zostajesz pasowany na ucznia. A potem się uczysz, uczysz, uczysz. Aż dochodzisz do takiego stanu, kiedy jesteś przygotowany do jakiegoś dzieła. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Chciałbym bowiem, żebyśmy się zastanowili trochę nad tym, w jaki sposób możemy funkcjonować w duchowej rzeczywistości. Bo duchowa rzeczywistość jest to rzeczywistość, w której musimy nauczyć się funkcjonować. Inaczej się nie da. I o tym chciałbym wam opowiedzieć, po to, żebyście zrozumieli, że jest łatwa droga. A może inaczej. Jest prosta droga, chociaż niełatwa, żebyście mogli żyć, każdy z nas. Może zacznijmy od kilku rzeczy dotyczących świata duchowego, działania duchowej mocy. Rzeczywistość duchowa potrzebuje fizycznej istoty, aby wykonywać swoje dzieła, aby manifestować swoją obecność. To jest trochę tak jak z telefonem komórkowym czy radiem. Popatrzcie, ile jest tutaj fal radiowych. Jak myślicie, są? Dopóki nie weźmiesz komórki do ręki, te fale radiowe się nie manifestują. Ale bierzesz komórkę, patrzysz na zasięg i mówisz, jest. I my być może się nie zastanawiamy nad tym, że tutaj, nawet w tym pomieszczeniu radiowa rzeczywistość się manifestuje. Ale w momencie, kiedy mamy jakiś przedmiot, który reaguje na tę radiową rzeczywistość niewidoczną, okazuje się, że ona jest. Podobnie ma się sprawa z duchową rzeczywistością. Duchowa rzeczywistość potrzebuje jakiegoś obiektu, a najlepiej jakiejś istoty, która będzie mogła objawić tę duchową rzeczywistość. Zwróćcie uwagę, że złe moce działają przez człowieka. Co widzimy? Mówię teraz o złych mocach. Opętanie. Gdyby nie ten opętany człowiek, z którym mamy do czynienia, to być może w ogóle nie zdawalibyśmy sobie sprawy, że 2 metry od nas siedzi sam diabeł. Nie zdawalibyśmy sobie sprawy z tego. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w takiej sytuacji, że znaleźliście się przy człowieku, że aż was dreszcz przeszedł. Przerażenie. Ja pamiętam jakiś czas temu, szedłem z moim starszym synem do... to nie była Biedronka. Co to? Jakiś sklep. Coś tam ze zwierzątkiem jakimś. Żabka, o, dziękuję. Żabka czy jeżyk? Słuchajcie, szedłem z nim po lody. Wchodzę do sklepu, przy tym w sklepie stało 4 albo 5 chłopaków, 13-14-latków. Patrzyli na nas bardzo uważnie. Zmroziło mnie. W ich oczach było coś, co mnie przeraziło. Przeszło mi przez myśl, oby tylko nas nie zaatakowali i nie pobili. Tak się źle poczułem. Słuchajcie, diabeł się manifestuje przez ludzi, przez zło. Diabeł dotyka życia ludzi, on nie przychodzi w postaci jakiejś takiej eterycznej, nie mówi dobry wieczór albo tragiczny wieczór, jest ten diabeł, który przyszedł do ciebie. Ale diabeł przejawia się przez istoty, przez człowieka. Złe moce przejawiają się poprzez fizyczny obiekt. To może być człowiek, najczęściej to jest człowiek. A co z amuletami? A co z przedmiotami przeznaczonymi do tego, żeby odbywał się kult szatana, żeby uroki rzucać? Istnieje coś takiego. Dlatego, że moce ciemności nie są w stanie się objawiać w tym fizycznym, ziemskim świecie poza obiektem fizycznym. I o tym mówi Boże Słowo. Ale przejdźmy od złych mocy do rzeczywistości Bożej. Jest tylko jeden przypadek, gdzie jest powiedziane, że Duch Święty zstąpił w postaci jak gołębica. Z akcentem na jak. Kiedy Jezus został ochrzczony, Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy. Ale poza tym jednym przypadkiem chcę was zapytać, kiedy Duch Święty namaszczał ludzi, kiedy Duch Święty używał ludzi do objawienia chwały Bożej, kto widział Ducha Świętego? Nie widać go było. Można było to różnie interpretować. Patrzymy na Stary Testament, wielu pomazańców Bożych, których Bóg używał do tego stopnia, że Elizeusz, gdy leżał w grobie, już dawno martwy, rzucono martwego człowieka do niego i ten martwy człowiek ożył. Był pomazańcem pańskim, a jednak nigdy nie było widać fizycznie Bożej obecności i pomazania pańskiego. Nigdy nie było widać obecności Ducha Świętego, a jednak był pomazany, namaszczony. Dlaczego? Bo Duch potrzebuje w tej fizycznej rzeczywistości ciała, obiektu jakiegoś, jeśli tak mogę używać takiego sformułowania. Zobaczcie, Jezus mówi tak. Duch Pański nade mną, przeto mnie namaścił. I tam są wymienione te różne rzeczy. A jak było widać Ducha Świętego w życiu Jezusa, gdy był na ziemi? Ukryty. Całkowicie schowany. Wyłącznie było widać Jezusa i dzieła Boże. A więc ta ziemska rzeczywistość może się duchowa rzeczywistość może się tutaj na ziemi manifestować jedynie przez ograniczmy to do człowieka. Nie zajmujmy się jakimiś tam wyjątkowymi sytuacjami, kiedy coś innego może się wydarzyć. Duch Boży może być w stanie komunikacji, harmonii, udzielania łaski i mocy wyłącznie, no właśnie, chcę to powiedzieć bardzo jasno, z duchem człowieka. Jeśli człowiek składa się z ciała, duszy, jeśli duszą jest nasz wewnętrzny świat, nasze myślenie, nasza wola, nasze emocje, nasza wiedza, to Duch Święty nie jest w komunikacji i w jedności nawet z naszą duszą, ale jest w tym z tą nieokreśloną częścią nas. Nie wiemy, gdzie jest nasz duch. Nie wiemy, jak wygląda. Nawet nie odczuwamy go bezpośrednio, ale Duch Święty jest w komunikacji z nami. I człowiek udostępnia siebie albo nie duchowej rzeczywistości. Co mówi Słowo Boże? Przeczytajmy parę fragmentów. Jeszcze mam kilka minut, to może ten punkt zakończę. List do Rzymian, 8 rozdział, otwórzmy. Ósmy rozdział, 5 i 6 wiersz, najpierw. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Wiersz 11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha waszego, który mieszka w was. Dalej czytajmy wiersz 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Wiersz 16. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Mam do was ciekawe pytanie. Bo teologia mówi tak, że w momencie, kiedy zostaliśmy dotknięci przez Pana Jezusa, narodziliśmy się na nowo, co zostało w nas ożywione? Ciało? Duch. Ta najgłębsza część naszej istoty. A przepraszam, a co wtedy odczuwaliście? Jak odczuwaliście waszego ducha, kiedy został ożywiony? Kto z was odczuwał pokój? A przepraszam, a czy to nie były wasze emocje? A czy odczuwaliście radość? Tak? Czy odczuwaliście wolność? Jestem wolny, mam przebaczone grzechy. No tak, ale przepraszam, kto z was otrzymał zaświadczenie na piśmie od pastora albo ewangelisty, że macie przebaczone grzechy? Kto z was? A czy ktokolwiek mógłby wam udowodnić, że tych grzechów nie macie przebaczonych? Prawda, że nie? Wy to wiedzieliście. Wiecie, co się wydarzyło? Odczuwaliśmy to w naszych emocjach. Odczuwaliśmy to w naszych myślach. Ale co to było? Nasz ożywiony duch, wewnętrzny człowiek zaczął oddziaływać na nasze emocje, na nasze myśli, na naszego wewnętrznego człowieka. Nawet nasze ciało czuliśmy, że inaczej żyjemy. A więc ta wewnętrzna rzeczywistość, to oddziaływanie Ducha Bożego na ducha człowieka sprawiło, że coś zaczynaliśmy odczuwać, ale w dalszym ciągu nie odczuwamy naszego ducha. Nie jesteśmy w stanie pokazać go palcem. Możemy tylko odbierać jego manifestowanie się w nas. Prawda? Nie odczuwamy, nie rozumiemy, nie widzimy, nie słyszymy naszego ducha bezpośrednio, ale oglądamy jego manifestowanie się w nas. Ja potem wam trochę więcej wytłumaczę, tak bardziej praktycznie. Czy jesteście jeszcze ze mną? Rozumiecie to wszystko, co mówię? A więc list do Galacjan jeszcze, 5 rozdział, 16 i 17 wiersz, przeczytajmy. Szesnasty i siedemnasty. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I tam dalej jest o owocu Ducha Świętego mowa. Kiedy duch człowieka, a więc ta głęboka wewnętrzna część nas, znajduje się pod wpływem duchowej rzeczywistości, a to mówiąc mam na myśli Ducha Świętego, to Duch Święty ma możliwość działania przez tego człowieka. Bo Duch Święty bezpośrednio na nasze emocje i na nasze ciało nie oddziaływuje. Przynajmniej w przeważającej mierze. A odwrotnie, kiedy duch człowieka nie znajduje się pod wpływem Ducha Bożego, to Duch Boży nie ma wówczas możliwości oddziaływania na całego człowieka. Po prostu nie ma możliwości, bo nasz duch jest martwy. Albo jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, a nie pielęgnujemy naszego ducha, to być może jest tak skurczony, tak zasuszony, tak schorowany bez obecności Bożej, że nie oddziaływuje w ogóle. I powiem wam tak, to jest cała tajemnica chodzenia w Duchu Świętym. Proste, chociaż wcale niełatwe, proste. Mamy wewnętrznego człowieka, którego musimy udostępnić pod działanie Ducha Świętego. Mówimy o naszym duchu. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale możemy w ogóle nie funkcjonować w duchowej rzeczywistości. To tak, jakbyśmy byli obywatelami RP, a byli bezdomni, bez pracy. Tak może być. Tak może być. A na czym polega ta zmiana? Ona polega mianowicie na tym, że zaczynamy pielęgnować naszego ducha i kiedy ten nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch się rozrasta, umacnia, znajduje się pod wpływem Ducha Bożego, zaczyna to promieniować na całego człowieka. Zaczyna to promieniować na nasze myśli, na nasze emocje, na naszą wolę, na nasze pragnienia. Zaczyna to promieniować na nasze ciało. Jesteśmy innymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że ta nieokreślona wewnętrzna istota, nasz duch, komunikuje się z Duchem Świętym. Jest w totalnej harmonii. Duch Święty ma dostęp do nas. A jeśli ten duch jest malutki jak orzeszek, skurczony, pomarszczony, zasuszony. Podejrzewam, że wszystkim nam się to przydarza. Że mamy zasuszonego ducha. Nie Bożego, naszego. Zasuszyliśmy go. Oddaliśmy go postowi, a duch człowieka nie jest stworzony po to, żeby pościć. On jest stworzony po to, by go karmić, by się rozrastał i rozrastał. A więc, jeśli tak jest, tak jak czytaliśmy w liście do Galacjan, człowiek wierzący, dziecko Boże, obywatel nieba, zaczyna mówić o tym, co cielesne. Czym się zaczyna ekscytować? Polityką, a nie Bożymi sprawami. Modą, pieniędzmi, wszystkimi innymi rzeczami, które wcale nie muszą być złe, ale nie ekscytują go sprawy Boże. Dlaczego? Bo jest zasuszony wewnętrznie. Nie ma Bożego życia, nie ma harmonii, nie ma jedności z Duchem Bożym. A nawet jeżeli opowiada taki człowiek o darach Ducha Świętego, to jest to czysta teoria. Za tymi słowami się kompletnie nic nie kryje. Niewiele może zrobić, nic nie może zrobić. Brakuje rezultatów. Brakuje rezultatów zarówno w ewangelizacji, jak i w innych rzeczach. Żeby to wyjaśnić, chcę to powiedzieć jeszcze na paru przykładach i robimy przerwę. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, że kiedy Jezus zszedł z góry przemienienia, przyszedł do Jezusa pewien człowiek i mówi tak: Panie, dlaczego Twoi uczniowie nie mogą wygnać tego demona? Pamiętacie tę historię? I Jezus się zdenerwował, jeśli o Panu Jezusie można powiedzieć, że się zdenerwował, zdenerwował się na nich. Nie odrzucił ich. Bo oni byli Jego, ale mówię, rodzie bez wiary, ile was jeszcze będę znosił? Wygnał tego demona, a potem uczniowie mówią, Panie, dlaczego my mamy legitymację dzieci Bożych? Mamy legitymację apostołów, idziemy do nieba, nas powołałeś, a my nie mogliśmy sobie poradzić z tym demonem. A Jezus, bardzo kulturalny, już przeszły mu nerwy, mówi tak, ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. Co to znaczyło? Że się ani nie modlili, ani nie pościli. To znaczy zasuszyli w sobie wewnętrznego człowieka, ducha. Tak? Zasuszyli. I nagle, kiedy przychodzi do demona, demon się pojawia, co oni mogą zrobić? Duch Boży nie ma możliwości działać przez nich. Tak? Kanał został zatkany. Proste? Proste? Kanał został zatkany. A Jezus co robił, żeby Duch Boży mógł działać przez Niego? Tak się nawet trudno mówi o Jezusie, żeby Duch Boży mógł działać przez Niego. Ale co Jezus robił? Po nocach się modlił. Prawda? Jego duch człowieczy nie był zasuszony. Nie był pozbawiony świeżego tchnienia Bożego. On funkcjonował. Przychodzi demon. Nie ma demona. Bo Duch Boży miał możliwość działania przez niego, bo jego wewnętrzny człowiek był w stanie harmonii. My musimy reagować na całego człowieka. To znaczy Boża rzeczywistość. Wiecie, jak człowiek przyjmuje zbawienie? Jeśli w sercu swoim uwierzysz i ustami swoimi wyznasz. Nie wystarczy tylko to, że gdzieś tam w sercu swoim coś zostałeś dotknięty. Znam ludzi, którzy zostali dotknięci Duchem Bożym tak, że potrafili płakać przez dzień i noc. Ale nie wyznali Jezusa swoim Panem. I do dzisiaj nie są nowonarodzeni. Płakali, znam takie sytuacje. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie wiem, dlaczego ja płaczę. Na nabożeństwie się zaczęło. Słowo Boże tak dotknęło człowieka. Mam na myśli konkretną osobę z imienia i nazwiska. Człowieka, którego uważam za swojego przyjaciela. Dzień i noc płakał, ale mówi, ja nie wyznam Jezusa Panem. Nie mówię, nie powiem tego. I do dziś z Jezusem nie żyją, chociaż Bóg dotykał wewnętrznego człowieka. Bo musi się wydarzyć tak, że człowiek udostępni całe swoje życie. Uwierzysz w swoim sercu, a ustami wyznasz. I zaczyna się Boże dzieło w całym człowieku. To jest bardzo ważne. Dlatego wyznajemy. Dlatego to wyznajemy. I jeszcze jeden przykład i już będzie przerwa. Podobnie jest z modlitwą językami. Kiedy człowiek się rodzi na nowo, zostaje ochrzczony Duchem Świętym. Ja wierzę, że zarówno przez naszego Ducha Duch Święty może się modlić, jak i nasz Duch. Bo nasz Duch funkcjonuje w rzeczywistości duchowej. I powiem tak, ja nie mam problemu z tym, że ktoś żyje w grzechu i mówi językami. Oby jak najwięcej mówił językami. Wiecie dlaczego? A może ten jego Duch woła przez obcy język o zmiłowanie do Boga. Może gdybyśmy mieli tłumaczenie tego języka, to byśmy się dowiedzieli, że ten człowiek, który żyje w grzechu, ale mówi językami, nic innego nie mówi jak Boże, ratuj mnie. Na przykład. Prawda? Bo jeśli tam gdzieś są jeszcze szczątki tego duchowego życia, ja potem powiem trochę więcej o tym, jak zasmucamy Ducha Świętego i co się dzieje, to ten człowiek gdzieś tam, ten duch człowieczy, który tęskni za Bogiem, on nie może żyć, nie może funkcjonować inaczej, jak tylko w harmonii z Bogiem. Jeśli nie ma harmonii z Bogiem, jest po prostu nieszczęśliwy. I ten duch być może woła, Boże, ratuj mnie. Boże, ratuj mnie. To jest duchowa rzeczywistość, której nie zawsze widać na zewnątrz. Zrobię teraz przerwę. 15 minut. I potem będziemy dalej rozmawiać.